to think for yourself and question authority.
Jejku, jejku, był las. Oprócz lasu oczywiście był jeszcze ocean. Pomyślcie sobie, że był to po prostu kawałek oceanu w środku lasu, niczym łąka. Ja tu dzisiaj troszkę szaleję, jestem taki wszelkich, może być może nie tyle pionierskich ustawieniach mikrofonu, co troszeczkę innych, bo mam tu gościa ze sobą. Ja będę tak obracał ten mikrofon w jedną i w drugą stronę, myślę. Ojejku, co za deszcz w lesie. Bo tu jest ze mną gość. Właśnie, gościu, przywitaj się. A ja was witam w hiperprzestrzeni w ogóle przede wszystkim. Ciebie, człowieku, i ciebie, człowieczko, witam w hiperprzestrzeni.
Dobry wieczór, to znowu ja.
Jest tutaj książę ze mną. Książę Edward, który jest teraz zapracowany.
Tak, wybaczcie, będę trochę wam klikał przez chwilę, ale potem się wszystko ustabilizuje.
Dokładnie, on tutaj siedzi, klika, walczy z maszyną, walczy z twardą materią. No i z tej okazji ja w ogóle dzisiaj postanowiłem taki relaksacyjny odcinek zrobić troszeczkę po tych wszystkich opowieściach. Znaczy relaksacyjny jak relaksacyjny. Trochę refleksji, taki turystyczny odcinek można powiedzieć. Ciąg mojej hipotezy, bo ja ciągle z tą swoją hipotezą się tutaj troszkę bujam. I sobie jest idealny w ogóle moment, żeby zrobić taki odcinek świeży, nowatorski. Może bez przesady z tym nowatorskim, ale po prostu taki newsowy troszeczkę. Bo tak, nie ma chwilowo substancji, znaczy jest substancja, przepraszam, co ja mówię, jest substancja, nie ma syntezy, a dzisiaj chcę nawiązać troszkę do opowieści, które się pojawiają w podcaście o nazwie Synteza. Tam w archiwum Radia na Fali, dokładnie, otóż to. Bo wydarzyła się taka ciekawa rzecz na świecie, właśnie zostały opublikowane plany, jak zrobić sobie takie naprawdę niezłe urządzenie. I ja dzisiaj między innymi troszeczkę o tym będę nawiązywał do tego. No i będę nawiązywał do kilku innych historii, do Göbekli Tepe, do tych kamiennych kręgów, ale opowiem jedną rzecz właśnie z tym związaną, o której właśnie nigdy nie mówiłem. I właściwie mało ludzi mówi, tam oficjalnie wszyscy mówią Göbekli Tepe, to coś tam, coś tam. Wszyscy znamy oficjalne historie, ale jest jeszcze kilka innych historii, które też są oficjalne, ale nikt o nich głośno nie mówi, a tak powiem, włosy stają dęba na głowie. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Będzie o masonerii, o Egipcie. Taki troszeczkę round midnight, tak się trochę pobujam w temacie, w to i w tamto. Taki mam pomysł na dzisiaj, dokładnie, że będę się tak po prostu przemieszczał radośnie pomiędzy tematami w hiperprzestrzeni, oczywiście ciąg dalszych hipotez. Także człowieku, zostań tutaj, zostań, zrób sobie jakąś herbatę, kawę albo coś takiego. Ja mam taki dzisiaj przypadkowy trochę sound system. No może nie tyle taki aż tak przypadkowy, ale mam tu gościa, także gość może coś tam porzuci od siebie, jak skończy się uwijać ze swoją robotą. A tymczasem coś na sam początek, zanim w ogóle zacznę to wszystko, a w ogóle zanim zacznę to w ogóle jeszcze, drogi sponsorze, drogi mecenasie Radio na Fali, droga mecenasko, droga sponsorko Radio na Fali, wielkie dzięki za wspieranie, peace and love. Wszystkich was, ciebie i ciebie, człowieku, zapraszam do wspierania oczywiście Radio na Fali jak najbardziej, jak najintensywniej i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam, radionafali.com, tam jest przycisk taki na stronie, wspieraj RNF i możesz przelać tam całą fortunę swojego życia. W tym momencie tutaj przelewaj, to się przyda na serwery, ty będziesz miał tańszy rachunek za prąd. I ty też, dziewczyno, i ty też, bo sprawa jest tak prosta do zrobienia, że ty też, dziewczyno, możesz sobie to zrobić w kuchni. Każdy może sobie zrobić to urządzenie. Jest tak trywialnie proste. A o tym to może za parę chwil. Też to chciałem powiedzieć. Oczywiście pozdrawiam ciebie, człowieku, słuchający tego w Radiu Paranormalium, które retransmituje hiperprzestrzeń z radianafali.com. Co jeszcze chciałem powiedzieć o ogłoszeniach? Oczywiście archiwum Radia na Fali, Twitter Radia na Fali, Facebook Radia na Fali. A propos tego wynalazku, o którym właśnie dzisiaj tutaj tak zagrzewam ciebie, człowieku, do którego cię tak zagrzewam, to link jest na Facebooku Radia na Fali, na profilu Radia na Fali. Tam jest link do strony Fundacji Keszcze, gdzie jest opis, jak zrobić to urządzenie. Zatem jeżeli na przykład się nudzisz, klikasz bezmyślnie myszką po zakładkach w swojej przeglądarce, w tym momencie, nie do ciebie mówię, człowieku, który słuchasz mnie teraz gdzieś za kółkiem samochodu, albo do ciebie, gdzieś krzątającej się na spacerze, albo jakoś tak, z podcastem w uszach, kto to wie. Anyway, zatem jeżeli słuchasz tego live, to zaglądnij sobie na Facebooka, na Twitterze Radia na Fali też jest link, na stronie nie ma, ale na stronie jest link do Fundacji Keszego w banerach z boku, także tam też można sobie kliknąć. Co w tym linku? Co w tym linku? Jest instrukcja, tak jak powiedziałem, i polecam, jest po angielsku, a jest tak prostacko napisana, są zdjęcia, jest wszystko. Powiem jak w reklamie pewnych sportowych butów. Just do it, alright. Just do it, alright, just do it. No i trochę dzisiaj o moich refleksjach na temat archeologii, kilku spraw dookoła tematu, właśnie między innymi Keszego i w ogóle takiej wynalazczości, troszeczkę wolnej energii, taki chcę update'ik trochę zrobić i korzystam z tej zdradzieckiej sytuacji, że nie ma syntezy i robię tutaj syntezę. A może nie syntezę, bo to dalej hiperprzestrzeń i dalej wątek mojej hipotezy. Się nagadałem. To może czas najwyższy na polską muzykę dla polskiej młodzieży.
Stereophonic sound. Sound sculpture in space.
Lasu szumy, liści śpiew. No może przesadzam troszeczkę. Pozdrowienia dla Iweliosa śnie. W sumie podsumował mnie, że wszystko się zgadza, bo las równa się morze liści. Pozdrawiam serdecznie i przy okazji przypominam ci, słuchaczko, i tobie, słuchaczu, jeżeli lubisz historie związane... Ja tu postanowiłem, że dzisiaj będę taki troszeczkę rekreacyjny, także pozwólcie mi, że włączę pewne urządzenie, bo to ogłoszenie wymaga specjalnego podejścia. Zatem, moi drodzy, już jutro w Radiu Paranormalium o godzinie 19.00 dalej debata ufologiczna. Ja wiem, że to się cieszy wielkim powodzeniem, także pamiętajcie, debaty ufologiczne. Przepraszam bardzo, nie mogłem wytrzymać, musiałem zrobić taki dziwny dzień. Wiesz, jakie psychozy maniakalne troszkę, żeby generować czasami trochę hałasu dookoła. Poza oczywiście paszczą. Okej, okay, także przypominam, że jutro, jeżeli się nudzicie, w niedzielę o 19.00 debata ufologiczna o kosmicznych, ufologicznych sprawach w Radiu Paranormalium. A dzisiaj oczywiście hiperprzestrzeń, a po hiperprzestrzeni oczywiście wieczorowa pora w radiu na fali.com. Zatem zapraszam, żebyście zostali, jeżeli czujesz się zmęczona, albo ty czujesz się zmęczony, to biegnij do kuchni po kawkę, w trymiga na jednej nóżce, zasuwaj i tyle. Dopiero wracaj mi z kawką, człowieku, ja to w ogóle zamierzam troszkę porozdzierać szaty na ciągu dalszej mojej hipotezy. Porozkminiać temat o masonerii i tak dalej. Właśnie na ty, jak chcesz zadzwonić, to radionafali.com, taki jest adres na Skype'ie, jestem też na czacie Radio na Fali, to jest ta ikonka, która tam się znajduje w rogu strony www.radionafali.com. Dobra, wszystkie ogłoszenia już opowiedziane, cały ten długi wstęp zrobiony, bo czas najwyższy, żebym opowiedział i zaczął od czegoś, bo jak zwykle mam problem, od czego zacząć gadkę. Zacznę od Göbekli Tepe. Znana historia i o niej wspominam co jakiś czas, bo też siedzi mi w głowie i robi mi takie echo w tej mojej głowie, bo jest tam kilka ciekawych rzeczy. Poza tym, że oczywiście są to kamienne kręgi. Jeżeli ktoś nie wie, to szybko w dwóch słowach mówię. W Turcji, blisko granicy z Syrią, na pustyni, są takie wzgórza, które nazywają się Göbekli Tepe. Göbekli Tepi albo Göbekli Tepe, zależy jak chcecie czytać. To po polsku Maćkowe Wzgórza. Maciek, ale w sensie Maciek nie od imienia, tylko od brzucha, czyli takie brzuchy. Spasione brzuchy, bo Maciek to jest spasiony brzuch. I to brzuch. I to jest taka turecka nazwa właśnie wzgórze. Właśnie takie spasione brzuchy, tak się nazywa. Spasiony brzuch. Göbekli Tepi. I tam odkryto takie duże kamienne kręgi. Tam jest legenda, czy nie legenda, tam jest opowieść, że troszkę wcześniej znaleziono tam różne rzeczy, ale generalnie wykopano w latach 70. kawałek tego. Okazało się, że jest tego dużo, chwilę to poczekało i w latach 90. pewien niemiecki archeolog to odkopał. Okazało się, że to właśnie są potężne kamienne kręgi, z takimi obeliskami w kształcie litery T, na których są rzeźbione różne dziwne rzeczy, do których zaraz nawiążę. No i dookoła pomiędzy tymi dużymi, tak zwanymi z angielskiego powiem T-shape obeliskami, są takie kamienne murki. No i zaczęli to odgrzebywać owi archeolodzy, a dokładnie ów niemiecki archeolog, robić pomiary i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że na jednym wzgórzu jest raptem tylko 27 takich okrągłych, raptem tylko okrągłych konstrukcji, można powiedzieć. Najmniejsze, czy jakoś tak, w okolicach 5, 6 metrów, 7, a największe tam do chyba 30, takie duże raczej, średnicą, kamienne kręgi, wszystko zasypane w piasku. Okazało się, że znaleziono podłogę. Podłogę, która jest tak samo stara jak ten kamienny murek, który został wybudowany dookoła pomiędzy tymi obeliskami. Zbadano zawartość kamiennego murku oraz wszystkiego, co się znajdowało w okolicy kamiennego murku, czyli w tej podłodze. Okazało się, że datowanie węglem nie tylko C14, bo nie jest to taka precyzyjna metoda, działa tylko 3000 lat przed naszą erą do tyłu. Więc zbadano na okoliczność różnych substancji. Tam się bada różnymi węglami. Bada się tak zwaną density, czyli intensywność drgania konkretnych atomów. I jak często się to wszystko trzęsie. Później porównuje się do takiego świeżego atomu, tej samej substancji dzisiaj. I się sprawdza, na jakim obszarze czasu ten atom gdzieś tam parkował w ziemi. No i tak dalej, i tak dalej. Długa historia. Oszczędzę może tych technicznych rzeczy, generalnie robić takie badania, żeby potwierdzić, jak stary jest obiekt, kilkoma różnymi metodami. Koniec końców zbadano zawartość składu tego cementu, czy jak to zwał, tej podłogi, tej materii, która była upchana pomiędzy kamykami. Okazało się, że ma to jakieś 12 tysięcy lat od nas, czyli jakieś 10 tysięcy lat przed naszą erą. No i tu pojawił się pewien drobny problem, bo oczywiście badania były bardzo solidne, bardzo konkretne, bardzo rzetelne, także nie można było zakopać wszystkiego w kieszeń. Jeszcze rząd turecki przyklasnął temu wszystkiemu, bo to atrakcja turystyczna. I stworzyło taką sytuację bardzo mocnej konsternacji w archeologii, bo okazało się, że zakwestionowało całą historię, której jesteśmy uczeni wszyscy w szkołach, na uniwersytetach, koledżach, gdziekolwiek jesteśmy oficjalnie od dziecka. Historia wyglądała zupełnie inaczej. Okazuje się, że 10 tysięcy lat temu nie było czegoś takiego jak era kamienia łupanego, tylko ludzie, którzy budowali takie duże kamienne kręgi, potężne, to jest w stylu, można powiedzieć, Stonehenge. Kamień z tego jest zbudowany, nie jest aż tak twardy, to nie jest żaden ciężki granit, ani z tych rzeczy, jest to jakiś tam lokalny piaskowiec, ale tak czy siak przytaszczenie tego i skala tego przedsięwzięcia jest tak poważna, że ciężko wyobrazić sobie, żeby kolesie zrobili to z dnia na dzień. I też jest pytanie, kto to zrobił, bo kultura, która się pojawia i buduje takie rzeczy, z dnia na dzień to raczej niemożliwa sytuacja, czyli ktoś miał niezłą technologię, ale właśnie, bo pierwsza rzecz z tą technologią to jest to, że te wzgórza powstały w sztuczny sposób. Historia wyglądała tak, że były te kamienne kręgi, ktoś wybudował murki dookoła, przynajmniej tak się oficjalnie mówi, że powstały razem, przynajmniej do tej pory było, że te kamienne kręgi to murek razem z tym obeliskiem, wszystko razem. I ktoś to sprytnie zasypał te 12 tysięcy lat temu. Ostatnie kości, ogniska, niedojedzone resztki chleba i tak dalej, które znaleziono właśnie w tej warstwie, pochodziły właśnie sprzed 12 tysięcy lat. No i wniosek był taki, że budowle wybudowano owe 12 tysięcy lat do tyłu, no ale po chwili się okazało coś jeszcze bardziej ciekawszego związane właśnie z technologią. Znaczy pierwsza rzecz to właśnie zaskoczenie, że 12 tysięcy lat temu sprawdzono warstwy archeologiczne i się okazało, że cała ta górka jest usypana sztucznie po to, żeby schować całe te centrum. Przeskanowano całe wzgórze, okazało się, że tych okrągłych centrów nie jest jedno, dwa czy trzy, tylko tak jak wspomniałem 27 i wygląda na to, na razie nikt nie chce głośno jeszcze tak formułować takich prac, zdjęcia, chociaż już zdjęcia są, widziałem zdjęcia ze skany z georadaru. I zdjęcia lotnicze robione tam dodatkowo przez innych archeologów i się okazuje, że na pozostałych wzgórzach jest taka sama historia, czyli znajdują się pod ziemią takie potężne kamienne kręgi. Nikt nie wie, kto to wybudował, nikt nie wie, jak to zrobił i nikt nie wie, jak to przede wszystkim zasypał. Właśnie, bo czasami wydaje się, że postawić kamienny krąg to nic prostszego, wystarczy tylko trochę luda, trochę chłopa. Skała, jeżeli jest miękka, da się ją jakoś tam wyrzeźbić. W sumie wydaje się to całkiem możliwe do realizacji. No i racja, wydaje się możliwe, ale nie przy takiej skali, bo ilu ludzi potrzeba, żeby wybudować tak potężne centra? Oficjalnie mówiło się, że to centrum ceremonialne, właśnie z tego powodu, że znaleziono tam kości zwierząt, świnki, krowy i tak dalej. Nie byli wegetarianami, jeżeli ktoś się zastanawia, absolutnie żadnego wegetarianizmu. Ci ludzie posiadający ową kosmiczną wiedzę nie byli wegetarianinami. Na to wygląda. Chociaż kto to wie, kości po zwierzętach wcale nie znaczą, że jedli te zwierzęta, ale do tego wrócę troszeczkę później. I dziwna historia, no jak usypać taki kawał górek, właściwie kawałek masywu, można powiedzieć, takie pagórki. To troszeczkę jak usypać takie Bieszczady od zera. I w każdej takiej górce w Bieszczadach znajduje się 20 parę kręgów neolitycznych ze stojącymi takimi dużymi melchirami, tak zwanymi T-shape, czyli w kształcie litery T. Ciekawe. No nie jest to łatwe do zrobienia. Wiadomo, że nie zrobi tego jedna osoba, nie zrobi tego 100 osób, nie zrobi tego nawet 1000 osób. Potrzeba było jakiejś potężnej masy luda. No ale ja tu nie chcę spekulować. Zostawiam te kwestie, ilu by było potrzeba do wybudowania takiej konstrukcji, zasypania i schowania tego pod ziemią, żeby nikt przez te lata, kiedy to parkowało pod ziemią, nie dowiedział się, co tam było. Żeby tylko właściwi ludzie we właściwym czasie zajrzeli i dowiedzieli się, o co w tym wszystkim chodzi. W każdym razie to jest ta pierwsza warstwa. Tam jeszcze jest pomysł, żeby skanować troszeczkę poniżej tych kamiennych kręgów, bo wygląda, że coś tam jest poniżej. Nie wiadomo, ale to na razie zostawiam, bo to są przypuszczenia i nie chcę tu snuć zbyt wielu spekulacji, takich kosmicznych spekulacji. Kto wie, może pewnego dnia się okaże, że tak jest, a może i nie. Ale wróćmy do drugiej zagadki Göbekli Tepi. Bo samo to, że to jest zasypane, to jedna sprawa. Druga, jeszcze zabawniejsza, to jest to, jak do Diaska zbudowano te całe kamienne kręgi. Bo tak jak wspomniałem, są to obeliski w kształcie litery T, a dookoła nich znajduje się taki kamienny murek. No więc kiedy archeolodzy zaczęli zdejmować tą warstwę tego świeżego, nasypanego piasku, żeby to schować, żeby to zakopać przed, nie wiem, przed następującymi cywilizacjami albo jakimś pogromem, nie wiadomo co, żeby to schować po prostu. No więc kiedy dokopano się do tej podstawowej warstwy, tam gdzie jest to ścięcie pomiędzy 12 tysięcy lat a coś starszego, do tej podłogi tego kamiennego murka, który łączy te obeliski, okazało się, że te obeliski w ogóle nie chcą stać o własnych siłach. I zaczęły się problemy. Rozwiązano te problemy w ten sposób, że do wielu obelisków ustawiono takie specjalne rusztowania, podwieszono to na specjalnych linkach. To jest tak specjalnie zaizolowane, można powiedzieć, żeby żaden z tych obelisków nie runął i nie przewrócił się na chodzących gdzieś tam w okolicy ludzi. Teraz w ogóle jest to przykryte dachem i troszkę odizolowane. I nie widać takiej ciekawej rzeczy, nie widać, jak idealnie jest to ustawione astronomicznie, że można dosłownie, oglądając się na te kamyki, na ustawienia tych kręgów, pozycjonować się w kosmosie, patrząc na gwiazdy. Czyli mowa jest o tej samej historii, która dotyczy chociażby piramid w Gizie, chociażby piramid w Meksyku. Znowu ta sama heca. Historie z kosmicznymi mapami. Jak to wygląda? No ale wracając do naszych megalitów. Problem polega na tym, że ścianki, które są pomiędzy nimi, nie są w stanie ich utrzymać. I teraz jest pytanie, takie dosyć poważne pytanie wśród wszystkich ludzi, którzy badają Göbekli Tepi. Jak ci ludzie to zrobili? Bo żeby coś zasypać ziemią, tak od początku do końca, to trzeba to postawić, to musi po prostu stać. No można to podeprzeć czymś i zasypywać podczas podpierania, ale nie ma ani grama śladów, że te kamienie były w jakikolwiek sposób podparte. Okej, brzmi może dziwnie, ale wygląda to tak, jakby te kamienie lewitowały w powietrzu i ktoś budował dookoła nich murek i prawa ciążenia tam nie działały. I w momencie, kiedy tylko archeolodzy dokopali się do tej warstwy murku, nawet nie rozbierali murków. Zostawili te murki tak, jak były, tylko odkopali ziemię z tych murków. Okazało się, że nie są w stanie utrzymać tych obelisków. To tak zabawnie wygląda, że jest taki, można powiedzieć, podest z ziemi dookoła właśnie tego obelisku. Po czym wychodzi murek, który jest odkopany do podłogi, który sobie stoi samodzielnie, potem z powrotem zaczyna się takie podejście, żeby kolejny cokół, który się znajduje, przypadkiem się nie przewrócił. No jest wielkie pytanie na temat, jak do Diaska oni sobie poradzili z tą historią konstrukcyjnie, bo to nie jest takie łatwe hop postawić kamień i jeszcze zrobić to w taki sposób, żeby na przykład nie wgniótł murka dookoła. To ten kamień musi być w tym samym stałym położeniu, a nie ma żadnych śladów, żeby ktokolwiek w jakikolwiek to podpierał. No to nie są małe kamyki, może nie są największe, może nie jest to jakaś gigantomania, no ale tak czy siak ciekawe zagadnienie. Takie związane właśnie z konstrukcją tego kamiennego kręgu. Jednego, drugiego, trzeciego. Właściwie nikt nie wie, ile tego jest. jeżeli jedna górka ma około 27 kręgów i tylko w tej podstawowej pierwszej warstwie, a tych górek dookoła jest trochę. Anyway, zostawiamy to wszystko. I ja myślę, że czas najwyższy na jakąś muzyczkę. Ja to jak zwykle trochę zawaliłem z muzyczką dzisiaj, bo goście w dom i tak dalej, ale coś tu mam pod ręką, także myślę, że damy radę. Taka spontaniczna lista przebojów, żadnych specjalnych wynalazków. Ten książę siedzi obok, pracuje, jeżeli będzie miał jakiś pomysł i mi podpowie, to mi podpowie. A tymczasem, co chciałem puścić? To chciałem puścić, dawno nie leciało, a też doskonała piosenka. A ty słuchasz Hiperprzestrzeni, ja mam na imię Tomek, możesz tu zadzwonić, radionafali.com, taki jest telefon na Skype'ie. I pogadać ze mną, się też zastanowić troszkę nad tą hipotezą, moją dzielną hipotezą, dziarską hipotezą. Jeżeli nie słuchałeś poprzednich odcinków, to może po prostu, to nie wiem co ci powiedzieć, bo tam jest ta hipoteza, jeszcze dzisiaj nie powiedziałem jaka jest to moja hipoteza. I don't know, anyway, dzwoń człowieku, a ja tu włączam jakąś muzyczkę, bo tak klepisz nerwowo w ten stół i herbaty się napiję. O, taki mam pomysł. Radionafali.com Hiperprzestrzeń. Oczywiście o tym możesz zadzwonić do tego radia na Skype radionafali.com i się, że tak powiem, pojawić głosowo. Dobra, ale ja wracam do swojego tematu związanego z ową hipotezą. Bo dlaczego wspominam o tej zmianie historii świata, troszeczkę o tym przebiegunowaniu, o tych nowych faktach, których nie sposób podważyć. I trzeba, że tak powiem, zaakceptować tą historię, że świat nie zaczął się, tak jak wszyscy mówili, w Mezopotamii jakieś 4000 lat temu, tylko o wiele wcześniej. Bo oczywiście są te wszystkie stare księgi w Indiach, które mówią, że to jest 12 tysięcy lat, Vimany latały, siedziały sprawy, się strzelali laserami, różne hece z tego wynikły. Jeżeli ktoś z was czytał owe indyjskie historie, to doskonale rozumiem, o co chodzi. Jeżeli ktoś z was nie czytał, to są takie historie w Indiach, takie najstarsze opowieści, i tam są właśnie latające maszyny, bogowie, granie cały taki epos o powstaniu świata, upadku cywilizacji. Poważna epicka historia, tyle mogę na ten temat powiedzieć. Także ja dzisiaj będę skracał, nie będę, że tak powiem, nawiązywał do indyjskich historii. Jest to łatwo dostępne, także myślę, że każdy może sobie te Wedy sprawdzić, bo tak to się nazywa, indyjskie Wedy, i tam w Wedach są historie świata. Ale to można powiedzieć lokalna wersja indyjska, bo w każdym miejscu na świecie jest taka lokalna wersja tego mitu o tym, jak powstał świat. I one w paru miejscach, w pewnych momentach się oczywiście ze sobą zgadzają, i to zgadzają idealnie, o czym ja tu często opowiadam, często mówię, chociażby ta sprawa z kosmicznym ustawieniem piramid, moja psychoza maniakalna oczywiście. Ale wróćmy trochę w czasie do też pozostałych wykopalisk i do całego tego datowania, bo ja tu chcę nawiązać właśnie do tej całej sprawy związanej chociażby z linią genetyczną, gdzie ostatnim czasem okazało się, i jest to praca naukowa na ten temat, zaraz wam wkleję linka, żebyście sobie mogli przeczytać. Jest taka praca ludzi związanych z badaniem DNA, no i postanowili sprawdzić, jak to jest z tym DNA aborygenów, o czym chyba wspominałem, bo tam jest niezbyt wielu ludzi, około paru tysięcy ludzi. Jest oficjalna teza, jak ludzie dotarli do Australii, że tam się przedarli przez Indie, z Afryki generalnie dreptali, przez Indie, przez Sri Lankę, później przez Indonezję, później część poszła na Nową Gwineę, druga część trafiła do Australii, że to jest taki oryginalny kierunek wędrówki ludów, o którym się uczy w Atlasie, o powstawaniu cywilizacji, o tym, że wszyscy wyszliśmy z Afryki, o tym, że cywilizacja wystartowała gdzieś nad Eufratem i Tygrysem, tam, gdzie teraz amerykańskie bazy stacjonują, w Iraku, dokładnie tam. No i koniec końców, ktoś się pokusił o badania genetyczne tych, którzy się znajdują oficjalnie na samym końcu tej tak zwanej ewolucyjnej linii DNA. No i zbadano najstarsze DNA, czyli to mitochondrialne DNA oryginalnych, rdzennych mieszkańców Australii, czyli aborygenów. Okazało się, że jest to najstarszy genotyp na Ziemi. Czyli de facto aborygeni są naszymi tatami i mamami, to są nasi pra, 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 pra dziadkowie. Właściwie wszyscy pochodzą od nich. Badania są na tyle ciekawe, że pokazują na przykład cały przebieg takiej linii genetycznej całej naszej cywilizacji. O czym się oczywiście oficjalnie nie mówi, bo to podważa taki oficjalny pomysł pod tytułem ewolucja i przebieg tej ewolucji. Bo oczywiście mówi się o tych homonoidach znajdowanych w Afryce i że to musi być kontynuacja właśnie tej darwinowskiej teorii, że tam jak są homonoidy, to oczywiście homonoidy powinny... jakby konsekwencją tego powinien być człowiek i tak dalej, i tak dalej. Każdy zna teorię Darwina, także nie będę tutaj tych bzdur powtarzał. Ja nie wierzę w tą teorię, mam swój inny pomysł, ale też nie wierzę w to, że jakiś tam Bóg, ojciec kogoś tam coś tam stworzył. Także mam tutaj swój koncept, ale oni to innym razem, inna historia zupełnie, zostawiamy to na boku. W każdym razie te badania na temat DNA pokazują jasno, że najstarsi ludzie na świecie to aborygeni i z nich dopiero wyszło, można powiedzieć, jedno plemię, które gdzieś przed Indiami, jakoś tak, nie wiadomo, gdzieś zginie ten pierwszy podstawowy ślad, ale gdzieś Indie, coś koło tego, Sri Lanka, rozchodzi się na dwa kierunki. Jeden kierunek trafia bezpośrednio do Australii. To są ludzie, którzy pochodzą genetycznie z Australii. Oraz drugi kierunek, który zaczyna się w Indiach i pojawia się w Nepalu, w Tybecie, pojawia się na Syberii. Syberyjscy szamani mają praktycznie prawie, no w cudzysłowie, identyczny kod jak DNA, jak aborygeni. To jest takie ciekawe zjawisko. No i później oczywiście, żeby było zabawniej, ludzie gdzieś z Białorusi, Ukrainy, gdzieś z okolic Iranu i Syrii, no i oczywiście ludzie z Polski, ta słynna grupa R1. R1 coś tam, dwa, nie pamiętam już w tym momencie nazwy, zaraz pewnie ktoś na czacie podrzuci, bo pamiętam doskonale. W każdym razie badanie pokazało jasno i wyraźnie, że najstarszymi ludźmi na świecie, takimi praojcami, to są ludzie, którzy mieszkają w Australii, grają na didgeridoo i nie ma tutaj żadnej lipy w tym temacie. Wygląda na to, że no cała ta historia na temat jak powstawała cywilizacja jest aktualnie mocno kwestionowana i praktycznie gdziekolwiek by nie zacząć robić badań naukowych, no to wychodzi, że jest zupełnie inaczej. Oczywiście nikt nie chce się jeszcze oficjalnie przyznać. Wynikają z tego różne perturbacje, nie wiem czy wspominałem, ale pani, która badała mumię Tutenchamona, tą mumię, którą znaleziono gdzieś tam w Egipcie, tą słynną mumię ze złotą maską w latach 80., pobrano kawałek tkanki skóry z tej mumii, przywieziono w ogóle do Paryża, tam zrobiono te badania. No i kiedy zrobiono badanie, okazało się, że w mumii znajdują się ślady kokainy, czyli osoba, którą zmumifikowano, używała kokainy i to w dosyć sporych ilościach oraz używała tytoniu. Też w sporych ilościach. Na dodatek była to osoba o, zdaje się, blond w włosach, żeby było jeszcze zabawniej. I w ogóle jaki dziwny kod DNA. To nigdy nie zostało chyba do końca ujawnione. Przynajmniej ja nigdy nie dotarłem do takiej pełnej informacji, jaki to jest genotyp i tak dalej, i tak dalej. To były stare dzieje, może wtedy to nie działało tak idealnie, ale w końcu udało się wyseparować różne substancje z tej tkanki skóry organizmu, który został zmumifikowany, żeby sprawdzić, co tam było. No i znaleziono właśnie kokainę i tytoń. I nie byłoby z tym żadnego problemu, gdyby nie fakt, że nikt w Europie nie znał ani kokainy, ani tytoniu, bo były to rośliny, które mieszkają na kontynencie zwanym Południową Ameryką. To jest ta historia z zakopanym statkiem naprzeciwko piramidy. A nagle się okazało, że jest taka komora i jest zakopany w ogóle statek. Ktoś tam robił eksperyment, wybudował taką małą replikę tego statku i sprawdzał, jak on jest żeglowny i się okazuje, że doskonale można tym żeglować. Tu się przypomina historia Eyerdala, który zafascynowany postumentami Maui, tak to się nazywa, czyli tymi kamiennymi historiami z Wyspy Wielkanocnej, takimi popiersiami, które jak się okazało nie są popiersiami, tylko są potężnymi kamieniami, którzy zasypanymi do połowy, postanowił sprawdzić, czy da się taką łódeczką zbudowaną na tej wyspie przez lokalnych mieszkańców przepłynąć Pacyfik. Jak się okazało, bez problemu przepłynął ten Pacyfik na tej łódce. Przepłynął też później Atlantyk na tej łódce, udowadniając, że jest to naprawdę niezła maszyna. Oczywiście nikt tego poważnie nie potraktował. Teoria brzmiała tak dosyć kosmicznie, bo oczywiście postulował teorię, że ludzie podróżowali w troszeczkę inny sposób i że zupełnie inaczej wyglądała kolejność zasiedlania kontynentów. Stricte mówiąc, cały ten bullshit, który jest nam poładowany do głowy, nie ma absolutnie racji bytu. No i z czasem okazywało się, że faktycznie każde kolejne wykopalisko, jakieś tam badania naukowe nad starymi mumiami ciągle potwierdzają tą zupełnie inną hipotezę, zupełnie inny obraz rzeczywistości, znaczy historii naszej cywilizacji, niż ten, który nam się sprzedaje, że jest oparty na jakichś wojnach, na konfliktach, na walczeniu o zasoby, na państwowości. Trochę inaczej to wygląda i tu zaraz nawiążę do języków, bo o tym wspominałem wcześniej, ale muszę się wygadać, bo ciągle siedzi mi to po głowie i o masonerii troszeczkę i o Egipcie starożytnym, bo to właśnie też z językami historia. I nie tylko. Etruskowie też mieli język i ten język też nie do końca jest dzisiaj, zdaje się, odczytany taki na 100%, chociaż jest jeden gentleman z Stanów Zjednoczonych, który na początku lat 90. zadeklarował, że odczytał ten język i nawet opublikował coś w rodzaju takiego tutorialu, jak czytać ten język, jak go tłumaczyć. Jest to bardzo intrygujące. Ja próbowałem się wgryźć ten temat i troszeczkę przebić przez to tłumaczenie i coś tam mi z tego wychodziło, ale dosyć kiepsko. Ale ciekawy koncept. Nie wiem, na ile jest to sprawdzone, na ile nie. Jeżeli ma rację, to te teksty, które znaleziono na przykład w stanie Michigan, to jest obok Chicago, nad tym dużym jeziorem, tak zwane artefakty z Michigan, no mają bardzo ciekawe opowieści. Zresztą są bardzo ciekawe rysunki na tych artefaktach z Michigan, o czym nie wiem, czy mówiłem. Na pewno kiedyś mówiłem w hiperprzestrzeni, ale myślę, że dzisiaj jest dobry moment, żeby przypomnieć jeszcze raz, bo to w ogóle ciekawa historia, nieźle pokręcona z tymi artefaktami. I ja myślę, że jakąś muzyczkę troszeczkę puszczę tutaj. Nawet nie troszeczkę, ale trochę bardziej. A nawet nie trochę bardziej, a tak zdecydowanie bardziej. Ulice Istanbulu, tak to się nazywa. A propos Göbekli Tepi. Radio na fali.com. Hiperprzestrzeń. A oprócz tego retransmitowana jeszcze w Radiu Paranormalium. A ja mam na imię Tomek. A ty możesz zadzwonić radio na fali.com. Taki jest adres na Skype'ie. Człowieku, właśnie to ja wracam do swojej hipotezy, bo czas najwyższy, żebym po suwaniu tymi szklęczkami po blacie troszkę więcej na ten temat wrzucił. Właśnie wspomniałem troszkę o wyspach wielkanocnych. Tak szybko jeszcze dokończę, żeby później nie zawracać. Nie nawracać. O co chodzi z tymi Maui? Ciekawa historia. Jeden z tych Maui stoi w Londynie i niewielu ludzi wie, ale jest to jeden z najstarszych Maui odkopanych na wyspie Wielkanocnej. Jest ich tam troszeczkę. Dlaczego najstarszy? Bo ten był zakopany najgłębiej, zdaje się. Przynajmniej taka jest fama. No jeszcze jeden element, który przynajmniej oficjalnie mówi, że jest to najstarszy Maui, bo legendy mówią, że jest grupa najstarszych Maui, co potwierdzają właśnie owe badania, są w najgłębszej warstwie archeologicznej. Te starsze są wyciosane, wyrzeźbione ze skały, która się nazywa bazalt. Te młodsze jest troszeczkę bardziej miękkie skały, nie pamiętam już w tym momencie nazwy. I ten Maui, który tutaj przyjechał do Londynu, to jest właśnie taki Maui wyrzeźbiony w skale bazaltowej. Cały numer polega na tym, że ciężko jest wyrzeźbić takie coś z owej skały, ponieważ ta skała ma współczynnik twardości opisywany mniej więcej tak pi razy oko, pi razy drzwi, 8,5 w skali MOSA. Skala MOSA obejmuje od 1 do 10. 10 ma diament, czyli jest najtwardszy. No i schodząc w dół, oczywiście schodzimy do gipsu, który ma 1, czy talku, właściwie talk ma 1. Gips ma, zdaje się, 2, czy 1,5, coś w tym stylu. Można sobie sprawdzić, tak to się nazywa, skala MOSA, skala twardości materiałów, głównie kamienia. No i właśnie ten bazalt jest taki, jest to jedna z najtwardszych skał na świecie. No i teraz jest pytanie, jak to zrobiono? Normalnie, żeby to zrobić, to taka maszyna musiałaby stać i nawet gdyby stały dwie takie maszyny, ploter z przodu, ploter z tyłu, z dwoma głowicami albo jakoś tak, no to by to wszystko szlifowały w okolicach chyba 50 lat. Gdyby jeszcze ktoś zmieniał głowicę non-stop, żeby to urządzenie chodziło przez 24 godziny na dobę. I tyle by mniej więcej trwało. No może krócej by się udało, ale przedsięwzięcie jest potężne. Jeżeli chcemy coś takiego zrobić, to trzeba... No właśnie takich specjalnych głowic, które pracują w systemie 3D, a głowice do cięcia bazaltu raczej nie pracują w takiej technologii, bo to są za ciężkie bloki. Jeżeli już to się obraca blokiem, bo piła jest tak potężna, jest tak duża i po prostu musi być taka, żeby była odpowiednio składzana, aż robi się tak ciepło przy cięciu właśnie takiej skały. I problem jest taki, że właśnie nikt nie wie, jak to zrobiono. Bo jeżeli mówimy o ludziach, których największą technologią było zostawienie po sobie parę ognisk i kości obiedzonych świnek, albo krówek, albo jakoś tak, oraz, no nie wiem, no parę ogryzków i nagle tak obrobione bazaltowe skały, to troszeczkę, no jest powód, żeby się podrapać po głowie. Ale właśnie ja tu wrócę do tych artefaktów z Michigan, bo tak zacząłem, że zabawna historia z tymi artefaktami. W Michigan wydarzyła się podobna historia jak na Wyspach Wielkanocnych. Podobna, znaczy nie odkopano wielkich kamiennych głów, chociaż też jest troszkę kamiennych artefaktów. Ale odkopano metalowe artefakty z miedzi, która jest w idealnym stanie, tak można powiedzieć. Żeby zrobić miedź w idealnym stanie, taką, którą się wykopuje z ziemi, to trzeba wykonać pewną operację. Trzeba ją wrzucić do takiego pieca hutniczego i wpompować tam, nie wiem, jakieś 3 atmosfery, taka prędkość, takie ciśnienie, czysty tlen pod takim ciśnieniem, 3 atmosfer, minimum. No i w tym momencie temperatura, która jest w piecu, podnosi się bardzo mocno do góry. Dzieje się takie dziwne zjawisko, że właściwie wszystkie brudy, które znajdują się oryginalnie podczas krystalizowania się miedzi, bo wszystko jest właściwie kryształem, można powiedzieć, no jest to metal, ale generalnie się formuje w ziemi, podczas formowania są tam różne zanieczyszczenia i żeby się ich pozbyć, dlatego topi się ten metal, zamienia w płyn, część tych śmieci wypływa na zewnątrz, druga część troszeczkę opada na dno. W taki oto sposób uzyskujemy w miarę czysty materiał. Więc jeżeli wtryskujemy pod ciśnieniem paru atmosfer tlen do pieca, to okazuje się, że miedź, która z niego wypływa, jest idealnie czysta. Tą technologię odkryto w latach 50. Tak jest zupełny przypadek, można powiedzieć. No i okazuje się, że prawdopodobnie, no właśnie nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy taką samą technologię, czy inną, ale my używamy takiej technologii jako cywilizacja, żeby wytworzyć sobie taki materiał i właściwie tylko taką znamy. I ta miedź, z której są zrobione te artefakty, które tam są znajdowane, są dokładnie z takiej miedzi, która potrafi przeleżeć setki, tysiące lat w ziemi. Śniedzieje, główna warstwa zamienia się w taką, można powiedzieć, nanostrukturę, taki nanolayer węgla, polimer węgla. I no tak jak zostało w ziemi, jeżeli warunki są sprzyjające, to tak już zostaje. Taka warstwa izolacyjna, która tworzy się naturalnie. Podobna historia dzieje się z dachami kościołów, które mają miedziane dachy, które zaczynają zielenieć, śniedzieć, nabierają pewnego ciemnego koloru, czarnieją i od tego momentu właściwie są nie do ruszenia, mogą tak sobie leżeć setki lat. Właściwie się ich w ogóle nie wymienia. I doskonale się sprawują podczas deszczu i tak dalej. Podobnie z tą miedzią, tylko że ta miedź właśnie znajdowana w Michigan ma te właśnie niesamowite właściwości, znaczy niesamowite właściwości. Ma po prostu wręcz szokującą czystość jak na metal. No i znajdują się takie różne zapisy, różne teksty, które właściwie wyglądają jak tekst etruski. Z językiem etruskim jest pewien problem, ponieważ jest to cywilizacja, która istniała przed rzymską cywilizacją i wszystko dosyć mocno wskazuje na to, że rzymska cywilizacja to banda bandziorów, która zrabowała etruskie królestwo i właściwie wybudowała swoją cywilizację na etruskich wynalazkach takich jak kanalizacja, akwedukty, to właściwie są etruskie pomysły. No i właściwie cały alfabet rzymski jest oparty, co tu dużo mówić, na takim miksie pomiędzy znakami, które pochodzą z etruskiego alfabetu i z greckiego alfabetu. Taka grupa śmądaków, która postanowiła schakować jakąś cywilizację w jakiś sposób, nie wiem jak mi się to udało, ale udało, w pewnym momencie zaatakowali króla Etrusków, no i koniec końców Etruskowie musieli się zawijać z Rzymu. Ale zanim się zawinęli, stworzyli bardzo ciekawą cywilizację, której ślady znajdowane są w wielu miejscach. Ich język jest momentami bardzo podobny w kilku hieroglifach, tak to można nazwać, glifach do egipskich historii, znajdowanych tam w różnych świątyniach, na różnych manuskryptach. Widać dużo, dużo połączeń. No i te wszystkie rysunki z Michigan są takie bardzo egipskie, szokujące. No ale zostawię może te tematy rysunków z Michigan i w ogóle tych artefaktów z Michigan. Jeżeli słuchasz tego offline, to wpadnij pod audycję, tam na pewno znajduje się jakiś link, gdzie znajdziesz zdjęcia do tych artefaktów, a z tymi artefaktami jest ciekawa historia, bo oczywiście oficjalnie zostały uznane za fałszerstwo, takie ekstremalne fałszerstwo, bo tam są takie dziwne rzeczy, które tak podważają jakąkolwiek wersję historii, że wszyscy się łapali za głowę. To były czasy, gdzie Darwin wkroczył mocno na salony uniwersyteckie. Zatem nie było mowy o tym, że jest jakakolwiek inna wersja historii niż ta, że starożytny Rzym jest kolebką cywilizacji. No i koniec końców uznano to, tak jak wspomniałem, za ekstremalne fałszerstwo, takie zrobione jeszcze przez religijnych bigotów, bo okazało się, że te artefakty na swojej farmie znalazł koleś, który był założycielem religii o nazwie Mormoni. On w ogóle miał jakąś wizję, jakiś sen, napisał swoją własną wersję Biblii. I tą swoją własną wersję Biblii oparł o, nie do końca tylko i wyłącznie swoje własne wizje, ale o coś, co wykopał na swojej farmie. Ponieważ on sobie po prostu kupił ziemię w Michigan i kiedy zaczął tam orać pługiem, zaczął wykopywać artefakty, a na nich na przykład człowiek rozłożony na czymś w rodzaju krzyża. Wygląda na taką egzekucję robioną przez, nie wiem, rzymskich żołnierzy na jakimś kolesiu, który nie jest ewidentnie rzymskim żołnierzem. Jakieś takie dziwne historie. Niekoniecznie nawiązujące, znaczy dla niego nawiązujące bardzo mocno do biblijnych opowieści, ukrzyżowanie itd., itd., ale też bardzo mocno związane z egipską historią, o czym ten gentleman wtedy nie wiedział. Cóż, nikt wtedy nie zajmował się tłumaczeniem egipskich hieroglifów, nikt nie miał aż tak szerokiej wiedzy o tym, co jest znajdowane też na pozostałych wykopaliskach i stanowiskach archeologicznych, jak świat długi i szeroki. Jedyną podstawą do porównywania czegokolwiek, jak stare może być, była Biblia. No i ten gentleman tak się zagapił w tą Biblię i tak był zafascynowany tymi artefaktami, że napisał swoją własną, stworzył religię Mormonów, taką sektę. Ciekawa historia, napisał swoją własną świętą księgę, znaczy swoją własną wersję, czy jakoś tak, swoim własnym chyba Genesis. No i zaczął kolekcjonować te artefakty i właśnie przez to, że koleś był takim dewotą religijnym, cała ta historia z tymi artefaktami została uznana za jedną wielką ściemę. Stwierdzono, że facet właściwie wszystko wymyślił po to, żeby uwiarygodnić swoją własną, nową, szaloną religię. I don't know jak było, ale artefakty w każdym razie, bo sprawdzono te artefakty parę lat później, w latach 90., 80., do tej pory jest taka opcja, że można sobie sprawdzić, jeżeli ktoś z was jest w stanie, drodzy kochani słuchacze, do ciebie mówię człowieku, jeżeli masz kasę, żeby zapłacić za badanie takiej próbki, a to kosztuje w okolicach od 50 do 100 tysięcy dolarów w jednym laboratorium, a to trzeba sprawdzić w dwóch albo trzech, żeby był miarodajny wynik, to myślę, że nie będzie problemu, jeżeli chcesz to zasponsorować. Tam się zawsze bardzo chętnie na to zgadzają. W każdym razie z badań wyszło, że te artefakty są bardzo stare, pamiętają czasy Aleksandra Wielkiego, Macedonii, pamiętają Macedońskiego, oczywiście Aleksandra Wielkiego, Macedońskiego, pamiętają czasy Aleksandrii, takiego miasta w Egipcie. Być może pamiętają czasy Biblioteki Aleksandryjskiej. Kto to wie? Czasy być może Kleopatry. To już są takie spekulacje. Chociaż odkodowano kilka napisów i właśnie ten gentleman, o którym mówiłem, że odkrył, twierdzi, że odkrył pismo etruskie i powiem wam szczerze, że zgadza się to dosyć mocno z kilkoma elementami zawartymi w gnostyckich tekstach, które zostały odkopane w latach 70. w Egipcie razem ze zwłokami pewnego gentlemana na pustyni, na starym cmentarzu, na którym chowano koptyjskich mnichów. W tamtych czasach był taki przepis wydany przez biskupa Aleksandrii, że wszelkie księgi, jakiekolwiek księgi, które nie są zatwierdzone przez niego, należy natychmiast palić. I był po prostu nakaz palenia wszelkich ksiąg i wszelkich tak zwanych ewangelii, pism natchnionych itd., itd. Nie nazywało się to jeszcze ewangeliami, chociaż to się nazywało po prostu pismami gnostyckimi, gnoza, ale o tym to może kiedy indziej, to chyba kiedyś wspominałem w Radiu na Fali. W każdym bądź razie był nakaz palenia wszelkich tekstów gnostyckich i kościoły byli tak przerażeni, że czasami zabierali ze sobą, przepisane ze sobą kawałki tekstów do grobu i tak oto udaje się czasami znaleźć kawałki właśnie owych tych manuskryptów. Też chciałem powiedzieć o tych manuskryptach. Właśnie, że są bardzo podobne, jeżeli chodzi o zawartość, do tych skryptów z Michigan. Właściwie nikt do końca chyba nie odkodował, przynajmniej ja nie słyszałem, żeby były przetłumaczone takie w całości te wszystkie teksty. Później okazało się, że nie tylko na tej farmie są znajdowane te artefakty. Okazuje się, że w ogóle w całym tym, zdaje się, stanie Michigan jest dużo miejsc, gdzie pojawiały się bardzo dziwne rzeczy w ziemi. Popularnie nazwano to Artifacts Out of Place. Zaczęto datować, no i ciągle ten sam ząg, ciągle ta sama historia. No, nikt nie jest w stanie uwierzyć, że w Ameryce, po której biegali wtedy oficjalnie tylko Indianie, oficjalnie nawet bez koni, bo one pojawiły się dopiero z Hiszpanami i uciekły Hiszpanom i dopiero wtedy zostały ujarzmione przez Indian, że wtedy w Ameryce Południowej nad jeziorem Michigan mieszkali ludzie pochodzący z Egiptu. I to nie jest jedyna sprawa. Ja tu wrócę do australijskiej opowieści, a to może za chwilę. A na razie puszczę troszeczkę muzyczki, bo tam też w Australii jest jakaś egipska historia w ogóle z tym związana, no proszę bardzo. Aż nie wiem, co powiedzieć, po prostu nie wiem. To może puszczę muzyczkę. Give me my anger back. To się nazywa. Radio na fali.com Hiperprzestrzeń, ja na imię Tomek. Oprócz tego oczywiście transmitowane w Radiu Paranormalium. Tymczasem wracam do swojego tematu. Tematu mojej hipotezy. Bo tak wspomniałem o tych dziwnych artefaktach. Właśnie jeszcze jedna rzecz na temat tych artefaktów z Michigan. Jest muzeum, gdzie można to oglądać. Ale muzeum nie jest traktowane poważnie, ponieważ muzeum nazywa się Muzeum Biblii. I te artefakty są tam jako wyjaśnienie i ilustracja do tego, że wszystkie te biblijne historie się wydarzyły w jakiś tam sposób. Taka sprawa, dlatego nie jest to traktowane serio przez tak zwanych oficjalnych naukowców. Mają świetny pretekst, bo też z drugiej strony jest szaleniec religijny, można powiedzieć. I nie tylko jeden, bo teraz już cała sekta Mormonów. To trochę jak z Watykanem, podobna historia. Ale zostawiamy te sekciarskie historie i zasuwam właśnie, bo jakiś sens, dlaczego o tym wspomniałem, o tych artefaktach, które znikają, bo jest taka organizacja jak Smithsonian Institute, która się sławi tym, że lubi położyć łapę na jakimś artefakcie, artefakt sobie znika, nie wiadomo gdzie i nie można go znaleźć, a to jest na przykład młotek, który jest zamarznięty razem z trzonkiem skamieniałym w skale. Ta skała ma parę milionów lat i właściwie wszyscy drapią się po głowie, mówią, jak to możliwe, że coś takiego istnieje. Wtedy były tylko bakterie, które sobie pływały w oceanach, jeszcze nie było lądów, jeszcze nie ewoluowało w jaszczurki, które zaczęły chodzić po drzewach, zamieniły się w małpy, a małpy w nas. Wygląda to, że młotek był wcześniej przed tym, zanim pojawiły się komórki na tej planecie, przynajmniej z tych wykopalisk. Koniec końców Smithsonian Institute kładzie na tym łapę, artefakty znikają, to jest ta słynna historia ze znikającymi artefaktami. Na przykład długimi czaszkami, które znikają zarówno z muzeum w Peru, jak i z muzeum na Gozo. Z wielu miejsc znikają długie czaszki. Były w wielu miejscach. Zdaje się nawet w Chinach. I też poznikały. Też za bardzo nikt nie chce tego pokazywać, bo to takie ryzykowne. Troszkę pokazuje inny obraz świata, jakoby ludzie wyglądali inaczej. A może nie byli ludzie, może to nie my, może to jakaś inna wersja. A może to jacyś sąsiedzi z kosmosu, którzy tu mieszkali razem z nami. Nikt tego nie wie. Spekulacji jest wiele. No ale artefakty znikają nie tylko dzięki Smithsonian Institute, ale też w British Museum. Ja mam zdjęcie jednego takiego artefaktu, który został przestawiony w inne miejsce i opis zniknął i właściwie druga część tych artefaktów zniknęła, bo to był taki komplet i nagle zniknął. Dziwny taki... nie wiadomo co, właściwie wiadomo co, trochę wyglądająca jak cewka. takie urządzenie z okresu predynastycznych Chin, czyli zanim jakikolwiek cesarz się tam pojawił, jakakolwiek wzmianka o istniejącej władzy, tak zwane predynastyczne Chiny. Wykopano kilka takich ciekawych rzeczy, takie ni to, nie wiadomo co. Niektórzy nazwali to na początek biżuterią, okazuje się, że to jest troszkę za małe, żeby przeciągnąć przez to rękę, żeby przełożyć jako bransoletkę, za duże na do wsadzenia do ucha. No generalnie taka lipa troszkę, bo nie wiadomo do czego służyło, dziwne. No i tam stwierdzono, że jakieś dziwne po prostu artefakty do przędzenia i że wykorzystywano tego właśnie do robienia tkanin, czy jakoś tak, jakieś takie abstrakcyjne w ogóle tłumaczenie. Na dowód pokazywano zdjęcie jakichś maszyn tkackich z Chin, gdzie jakiś kawałek kamyka służy do obciążenia i też jest akurat wydrążony w podobny sposób, ale te kamyki wyglądają troszeczkę inaczej, mają na sobie bardzo dziwne znaczki, kółko, przekreślone kółko, tak jakby pozycje biegunów oznaczone, że góra, dół, wygląda, właściwie jest to kamień, jest to zrobione z jadeitu, który też do lekkich kamieni w obróbce nie należy, jest dosyć ciężki, no też jest twardy przede wszystkim, jest to precyzyjnie zrobione i to zrobione w taki sposób, że właśnie tu muszę wspomnieć o Ameryce Południowej, wszystkich tych kamiennych blokach w Pumapunku i tych kamiennych blokach, które znajdują się w okolicy piramid w Egipcie. Mają wydrążone dziury. Jeden z takich kamieni znajduje się nawet w British Museum w Londynie. Chyba nawet dwa. Mają takie otwory wydrążone przez cały taki granitowy, bazaltowy blok. Nie było problemu w tym, gdyby nie to, że nikt właściwie nie wie, jak wydrążono te otwory, bo mają prowadnice w środku. I nie jest to normalne wiertło, bo kiedy opuszcza się wiertło w dół, jest tylko ślad po wiertle. Natomiast jeżeli coś idzie wzdłuż prowadnicy, jest taki rowek, który idzie wzdłuż całego cięcia. Właściwie nikt nie wie, jak to zrobić. Inna sprawa, że znowu mamy do czynienia z bazaltową skałą. I jak to kroić bazaltową skałę, w której jest tak dużo minerałów i każdy z nich ma inny współczynnik twardości. Każdy ma z tego samego powodu właśnie, że jest inny współczynnik temperatury, przy której strzela i obróbki tego wszystkiego. Zatem wiertło musiałoby chodzić bardzo powoli, bo przy zbyt wysokich obrotach byłby bardzo poważny problem z chłodzeniem. Po pierwsze, wiertło by się stopiło, bo właściwie nie ma metalu na świecie, który miałby tak dużą twardość, żeby osadzić to wiertło, żeby wytrzymało sam wstrząs wibracyjny, który pochodzi od zdzierania jakiejś tam mikropowierzchni tego kamienia za każdym obrotem. Ciężka sztuczka wygląda coś takiego. Teraz się stosuje specjalnie utwardzane stale, które właściwie produkuje się chyba od, nie wiem, 40 czy 50 lat specjalnej technologii. I to też nie pomaga, te tarcze się bardzo szybko niszczą i trzeba je wymieniać na nowe. No nie jest to taki, że tak powiem, chleb powszedni, nie jest taka technologia, którą łatwo zrobić. No, a jeżeli zobaczymy na skalę tego wszystkiego, to już w ogóle włosy stają dęba, bo okazuje się, że nie wiem, no, troszeczkę tak jakby teraz zamienić wszystkich ludzi mieszkających na świecie w profesjonalnych kamieniarzy i każdej rodzinie na świecie dać takie profesjonalne kamieniarskie narzędzia i kazać rzeźbić takie właśnie dziwne kwadratowe klocki w bazaltowej skale i trwałoby to w okolicach być może 5 pokoleń i nasza cywilizacja dorównałaby w połowie temu, co znajdujemy w wykopaliskach archeologicznych. Nawet używając jakiejś ultralaserowej techniki obróbki kamienia i jakichś zupełnie innych głowic, które pracowałyby 2 razy szybciej. To i tak zajęłoby całemu światu, zdaje się, 5 pokoleń, żeby przynajmniej połowę z tego zrobić. Jest jeszcze ta druga połowa, która powoli się pojawia z tych lasów, z tej otchłani, z dziczy. Taka druga połowa, bardzo zaskakująca, znajduje się na Syberii i w Rosji. To jest fenomen. Ostatnio oglądałem zdjęcia takich konstrukcji neolitycznych, gdzieś tam w Syberii, z miejsc, gdzie żeby dotrzeć, trzeba iść chyba pieszo przez 2 tygodnie, przez nie wiadomo co, o właściwej porze roku, żeby się nie zapaść w bagna, żeby w ogóle przetrwać. Naprawdę dzikie odmęty. I budowle potężne, no tak gigantyczne, że to się w głowie nie mieści. Dokładnie ta sama historia, jak w Ameryce Południowej, jak w Egipcie, jak w Japonii, bo w Japonii też są takie monolity, znajdują się troszeczkę za Tokio, a oprócz tego znajdują się w Tokio. Praktycznie w każdym miejscu na świecie jest coś takiego. I ten artefakt, o którym wspomniałem, znajdował się w British Museum, był zrobiony z jadeitu, bardzo ciężkiej do obróbki skały i był taki przedrążony, długi wazon, taki wysoki wazon, można powiedzieć, kwadratowy, wysoki na 50 cm, przedrążony na wylot, ale w bardzo dziwny sposób te tulejki nie trafiały idealnie na siebie, tworzyły taki skok, ale ten skok był idealnie zrobiony. Oczywiście w opisie było to, że jest to błąd konstrukcyjny i że na pewno konstruktorzy po prostu się pomylili i przez przypadek uciekło im spozycjonowanie osi dla przewiercenia całego kamienia, ale okazuje się, że nie za bardzo, bo zrobiono zdjęcia, jak zostało to obrabiane, jak wyglądają ścianki. No i oczywiście tam z boku była podana technika, że jest do tej pory używana, że tam się robi jakiś kamienny, kwarcowy piasek, coś tam jeszcze i tak się patyczkami wyciera i tak dalej, i tak dalej. Tylko że patyczkami, a nie analogowymi technikami nie da się zrobić tak precyzyjnego skoku pod takim kątem. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Jeszcze jednocześnie zachować dokładnie ten sam kierunek tarcia, bo zrobiono zdjęcia pod mikroskopem elektronowym i okazało się, że wszystkie kierunki tarcia idą dokładnie w tą samą stronę. Czyli zaprzecza to w ogóle jakiejkolwiek koncepcji robienia tego ręcznie, ponieważ ręcznie no, te rysy leciałyby właściwie w każdą stronę. To jest fizycznie nie do zrobienia. Samo wyjęcie tego materiału do szlifowania z tego otworu powoduje rysy. Trzeba by z powrotem to zapolerować. Problematyczna historia. Nikt nie wie, jak to zrobiono. I te artefakty zniknęły. Były wyświetlane przez lata i nagle tak cała gablotka zniknęła. Część z tej kolekcji pojawiła się w zupełnie innej gabloci. I tak widać, że one znikają, że jest jakaś intencja odgórna, że nikt nie chce przyjrzeć się naszej historii jako cywilizacji jeszcze raz, ale tak porządnie, tak normalnie, powiedzieć, okej, dobra, mamy swoje koncepcje, mamy swoje przekonania, mamy ten cały pomysł, który mamy teraz w kieszeni, no ale wygląda tak, jak wygląda. Wygląda, że za bardzo to, co mamy w ziemi, nie pokrywa się z tym pomysłem, co mamy w kieszeni, więc zostawiamy pomysł w kieszeni albo chowamy w buty i zajmiemy się teraz poszukiwaniami tej rzeczywistej informacji. No jak nic takiego się nie dzieje. Wszystkie artefakty raczej, jeżeli stają się dyskusyjne, stają się zbyt popularne, znikają. Niektóre się pojawiają, ale to tylko dlatego, że przyciągają rzesze turystów i że propaganda dookoła tego jest taka, że właściwie i tak nikt nie wierzy, że to jest oryginalny artefakt. Tak jak w przypadku kryształowej czaszki, która oczywiście jest bardzo dyskusyjną historią, bo z jednej strony jest podejrzenie, że zrobili to ludzie Cartiera i jest bardzo takie sensowne podejrzenie, testując jedne z pierwszych maszyn do szlifowania diamentów, zaczęły wykorzystywać zupełnie inną konstrukcję i zupełnie inną metodę szlifowania kamieni, zostawiając zupełnie inną smugę po szlifowaniu. I to była taka pionierska technologia w tamtych czasach, właściwie po raz pierwszy użyta. Podobny ślad znaleziono na tej czaszce, tylko problem polega na tym, że szlif na czaszce został zrobiony bardzo tak zwaną, jak się mówi profesjonalnie, drobną gradacją diamentu, ale taką naprawdę ultra drobną. A wiemy, że w latach 20. minionego stulecia ten materiał do szlifowania nie był aż tak drobny. Po prostu nie posiadano technologii, żeby wytworzyć taki diamentowy pył. Dzisiaj właściwie pył się wytwarza sztucznie. To już nie jest taki diament wykopywany w kopalniach, tylko to jest taki specjalnie hodowany pył diamentowy. Też kosztuje swoją kasę, też nie jest to tanie, ale nie jest to aż takie drogie. Dlatego mamy pilniki diamentowe do paznokci, ponieważ jest to produkowane na skalę przemysłową. I mniej więcej ten pył jest używany właśnie, no może nie zawsze, ale często do takich sprytnych głowic, żeby wiercić takie otwory. Inna sprawa, że trzeba, tak jak mówiłem, osadzić go w czymś, co go utrzyma, tak żeby nie wyleciał. Tak jak z pilników do paznokci ten pył w pewnym momencie wylatuje. Jest dokładnie ta sama historia, te urządzenia się niewiele różnią od siebie, poza tym, że jedne są profesjonalne, takie ultra i drążą w takich super twardych kamieniach, a inne po prostu służą tylko i wyłącznie do szlifowania paznokci na przykład. Zatem jest dużo zagadek na ten temat. Właściwie jest jedna wielka zagadka, jak zostały zrobione te obiekty, w jakiej technologii, bo oficjalne wytłumaczenie w ogóle nie odpowiada na przynajmniej połowę pytań, które powstają podczas oglądania tych przedmiotów. No i jeszcze jedna ciekawa historia, że dookoła tych przedmiotów są takie bardzo ciekawe artefakty, też z jadeitu, takie płytki, które wyglądają troszeczkę jak słynne flames, takie płomienie, które maluje się na Harley'a Davidson albo takich samochodach typu vintage w Ameryce. Taka popularna historia, takie płomienie, które tak płyną po samochodzie, tak zwane flames. I są takie tabliczki jadeitowe, które są wycięte troszeczkę właśnie w takie kształty i na nich są takie ciekawe rysunki, które wyglądają jak instrukcje obsługi pola elektrostatycznego, pola energetycznego. Wygląda to dla mnie tak jak, no tak jakby przelatywała energia. Znajduje się to w British Museum. Zapraszam, żeby się przejść. Jest to na pierwszym piętrze, takim, no dokładnie, pierwsze piętro, kolekcja japońskiej. Tam są takie płytki. Ciekawie to wygląda, bardzo intrygująco. Teraz są robione eksperymenty w wielu laboratoriach akademickich. Dzięki temu mam wgląd w te prace. Także dzięki człowieku, który robisz czasami takie prace i publikujesz je w internecie, szczególnie na niektórych amerykańskich uniwersytetach. Chodzi o zachowanie się różnych kształtów. Buduje się różne cewki i sprawdza się, jak na przykład energia z tego propaguje, sprawdzając różne materiały, czy to fotowoltanice, czy to jakieś nowe ogniwa. No generalnie jest taki boom troszeczkę. Firma Tesla pomogła zrobić ten boom komercyjnie. Wszyscy zobaczyli tam świecące się złote Ducati i pobiegli w tym kierunku i bardzo dobrze ich biegną. No i robi się troszkę badań na ten temat. I badania pokazują, że kształty generują bardzo ciekawe zjawiska energetyczne. Tutaj, jeżeli ktoś z Was czytał pracę Wiktora Grabelnikowa na temat energii kształtu, to właśnie bardzo podobna historia. Właściwie ta sama historia. No i okazało się, że tak, jest coś takiego istnieje i że jeżeli się stworzy odpowiednią strukturę, to ona zmienia jakby polaryzację dookoła siebie. Część z tych artefaktów, które są w British Museum, wyglądają jak wypisz, wymaluj, tych eksperymentów, które czasami są przeprowadzane. Przynajmniej ja mam taką refleksję. Nie wiem jak ty, ale lecąc dalej po tej historii, bo to nie koniec, mówiłem, że wspomnę o Australii jeszcze raz i o Egipcie. Więc w Australii w latach 50., gdzie był taki duży boom na poszukiwanie złota, było takie lokalne miejsce należące do lokalnego plemienia, tam są tak zwane rezerwaty i tych lokalnych mieszkańców trzyma się w rezerwatach, jak w takich gettach, a resztę przejęły firmy wydobywcze, duzi farmerzy itd., itd. Brudna, klasyczna historia białej cywilizacji, nie wiem jak to inaczej nazwać, no nie najlepiej to wygląda. Do tej pory ci ludzie są dosyć mocno dyskryminowani, chociaż to jest ich ziemia i to ich prawa powinny tam obowiązywać. No ale mniejsza o to. Ziemie trafiły pod obstrzał firm wydobywczych. No i było takie jedno miejsce, w którym krążyła fama, że może być tam złoto. No i pojawiła się firma wydobywcza w latach 50. I to miejsce było święte dla lokalnych ludzi. Było określane jakim miejscem, do którego przybyli kiedyś bracia. Australia była miejscem, do którego przybywali wszyscy po wiedzę. Było takie, można powiedzieć, edukacyjne miejsce, globalne edukacyjne miejsce i przybyli pewnego razu bracia z innego miejsca, łodzią, przybyło dwóch braci się uczyć, dostali wiedzę, ale wnieśli troszeczkę zamętu z kobietami, no rozrabiali troszeczkę i zostali wyproszeni z wyspy, żeby wracali do swojej cywilizacji. Tak wyglądała historia, którą opowiadają aborygeni. No i ta skała była miejscem, gdzie owi bracia rozbili pierwszy obóz. Nie wiadomo, czy było ich tylko dwóch, czy było ich więcej, no ale historia ciągnie się dalej. I dokładnie w tym miejscu firma wydobywcza postanowiła sprawdzić, czy jest złoto. Zrobiono odwiert, wrzucono dynamit, walnięto, bo była jaskinia, więc było podejrzenie, że skoro jest jaskinia, no to przecież aborygeni nie wydrążyli jaskini. To jest jakiś naturalny twór skalny, a jeżeli są takie przerośnięcia w skale, może tam był kwarc, może coś innego, skała kwarcowa, także wygląda na to, że może być złoto. No i jeszcze dziura w ziemi, no to trzeba tam wysadzić w powietrze kawał tej skały i poszukać, czy nie ma złota. No i wysadzili w powietrze, okazało się, że złota nie znaleźli, ale znaleźli kawałek tuneli. I zabawne było to, że jest to skała granitowa i to o bardzo dużej twardości, takiej w okolicach 8-7 skali Mosa. Tunel zrobiony ludzką ręką, aborygeni nie robią takich rzeczy. Tunel bardzo precyzyjnie zrobiony i w tunelu był szkielet jakiejś dużej postaci w okolicach prawie 2 metrów, coś koło tego. Dziwne legendy chodzą dookoła tej historii, no ale w każdym razie, bo nie ma zdjęć oczywiście, to jest akurat ten kawałek tak zwany dyskusyjny. W każdym razie przez moment ta jaskinia była dostępna, ale to wysadzenie skały doprowadziło do poluzowania się jakichś tam, no, części pozostałych skał i zaraz po tym, jak tylko wejście się otworzyło od tego wybuchu, to automatycznie zasypało się z powrotem i tak solidnie, że nikt właściwie nie zdołał już tam z powrotem wejść. Ponoć znajdował się tam grób i ponoć znajdowały się tam jakieś artefakty. I ciekawa rzecz, kiedy, bo ten wybuch, który zrobiono, odsłonił też takie dodatkowe boczne wejście do tego takiego, można powiedzieć, mikromasywu granitowego, które znali tylko miejscowi, to było ich święte miejsce. I okazało się, że można tam po prostu dojść normalnie z buta. No i ktoś tam doszedł i odkrył na ścianach egipskie hieroglify. No i zrobiło się ciekawie. Historia gdzieś tam utknęła, bo ludzie, którzy tam mieszkali, mieli bardzo dobry kontakt z aborygenami, którzy poprosili ich o to, żeby zatrzymano tę historię w tajemnicy. Z czasem pojawił się jeden badacz, który się zajął tą całą historią. Zaczął to badać, zaczął to nagłaśniać. Dookoła sprawy zrobiło się trochę głośno. Oczywiście rząd oficjalnie stwierdził, że jest to fałszerstwo, jest to jakiś hołd, ktoś tam przyjechał i specjalnie, żeby wybudować sztuczną atrakcję turystyczną, wybił w ścianie coś na wzór greckich hieroglifów, bo one są tak nieprecyzyjnie zrobione i one właściwie wyglądają na miks greckich i etruskich hieroglifów. To jest w ogóle ciekawa sprawa. Bardzo podobnie do tych artefaktów z Michigan, bardzo podobnie momentami do takiego oryginalnego pisma, które jest gdzieś pomiędzy sanskrytem a głagolicą, tego prapisma, prawdopodobnie. Bardzo podobnie to wygląda. rzucają się w oczy bardzo mocne podobieństwa. Zresztą rzućcie okami, rzućcie oczyma do linków pod audycją, tam postaram się wrzucić tyle, ile się da na ten temat. No i w każdym razie postanowiono zacząć to badać. Wyniki badań prowadziły właściwie w dwa kierunki. Jeden ten, który potwierdzał oficjalną tezę, że jest to fałszerstwo, i drugi robiony przez bardzo niewielką grupę ludzi, starając się potwierdzić rzeczywistość tej historii, sprawdzić, co to w ogóle jest, czy to jest prawda, niekoniecznie zakładając, że jest to kłamstwo. No i oczywiście ogólna propaganda sprzedała to jako taką atrakcję turystyczną, tandetną, gdzieś tam sprawa zniknęła, została zamieciona pod dywan. No ale koniec końców kilku tych prawdziwych naukowców, koniec końców kilku tych prawdziwych researcherów postanowiło sprawdzić tą sprawę konkretnie, bez tych naukowych schematów. No i odkryli, że właściwie nie było nikogo, kto mógłby znać egipskie hieroglify i wykonać taką robotę w tym kamieniu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz taka, że za dużo jest tych hieroglifów i jest to zbyt duże odludzie. Mieszka tam raptem kilku ludzi, więc jeżeli ktokolwiek by się kręcił, zostałby od razu zauważony, bo tak jest na odludziu, że każdy obcy jest od razu widoczny z daleka, szczególnie kiedy coś jest płaskiego, jedzie samochodem, a musiałby targać ze sobą troszeczkę sprzętu, żeby móc to zrobić. Bo tam są jeszcze takie wyrzeźbione przejścia przez te skały, także to wszystko idzie razem. No i kolejna historia, to jest sposób, w jaki zostało to zrobione, czyli że jest to takie dosyć głębokie cięcie. No i głębokie cięcie na tyle nietypowe, że ciężko znaleźć jakiekolwiek narzędzie, które mogłoby to zduplikować. No koniec końców powstało bardzo dużo znaków zapytania dookoła tej całej historii. No i pewnego dnia postanowiono sprawdzić to faszyście geologów, czyli na ile jest potencjalnie stary ten napis po tej warstwie ze śniedzenia skały. No i okazało się, że napisy są bardzo stare, że nie jest to absolutnie fałszerstwo, nie jest to nic, co mogło powstać w ciągu ostatnich 100, 200 albo 1000 lat. Z jednego prostego powodu. Skała się utlenia i krystalizuje na zewnątrz, ta pierwsza zewnętrzna warstwa. No i dokładnie w ten sam sposób jest skrystalizowana warstwa, która jest wewnątrz hieroglifów, tak samo jak i na zewnątrz skały, gdzieś tam obok hieroglifów. No i tu zaczęło się robić ciekawie, tu cała ta legenda nabrała rumieńców. Okazuje się, że dokładnie ta sama cywilizacja funkcjonowała w kilku miejscach i mamy ślady po tej cywilizacji. Przynajmniej to jest taka moja hipoteza, że zarówno te tablety z Michigan, zarówno ta historia z Australii, z tym, że są ślady po czymś, co my nazywamy właściwie kulturą egipską, bo kojarzymy najczęściej właśnie z rzeczami znajdowanymi w Egipcie. One posłużyły za kanwę tej całej legendy, która jest tam sprzedawana jako historia ludzkości. Przynajmniej tak to wygląda w moich oczach, proszę Państwa. A tymczasem może odrobinę muzyczki. Ja sobie łyknę herbaty. A ty, człowieku, jak chcesz zadzwonić, to radionafali.com i dzwoń. A ja tu powiem kolejne elementy swojej hipotezy. Mam taką szaloną hipotezę i za chwilę dobiegnę do końca i wyłuszczę, co to wspólnego ma z genialnym wynalazkiem pana Keshe. A ty, po drodze, dziewczyno, tak, do ciebie mówię, i ty, chłopaku, też, rzućcie okiem na Facebooka Radio na Fali. Tam jest link do patentu pana Keshe, do patentu, do jego odkrycia, wynalazku. Opublicznił to, każdy może z tego korzystać, budować maszyny, robić cokolwiek chce. Rzecz jest genialna. Myślę, że jest to ten przełom cywilizacyjny, który spotkał nas za życia. To trochę jak urodzić się za czasów Nikoli Tesli, można powiedzieć. Urządzenie jest tak łatwe do zrobienia, że każda gospodyni domowa jest w stanie to zrobić i wcale nie żartuje. Robi to 10-letnia dziewczynka w Chinach i nie ma z tym problemu. Urządzenie daje wolną energię. Jest ciekawa historia związana z technologią robienia tego urządzenia, bo jest trywialnie proste, oraz kilkoma bardzo takimi spektakularnymi elementami znajdowanymi dookoła tych wszystkich neolitycznych wykopalisk i tej kultury, która w jakiś sposób zniknęła i w jakiś sposób jest ciągle chowana, zamiatana pod dywan i opowiadana nam jest zupełna inna wersja historii. Ale tą po muzyce, moi drodzy. Ja tu się napiję herbaty, żeby nie wyschnąć. A książę Edward tutaj pracuje, jest dzielnie cały czas tutaj.
W pocie czoła.
No właśnie, człowiek pracy żadnej się nie boi. Czas na muzyczkę zatem. We'll be right back. radionafali.com, hiperprzestrzeń. Ja za mikrofonem, czyli Tomek, dokładnie mnie słuchasz, a dzisiaj kolejna część mojej hipotezy, bo to jest bardzo kompleksowa sprawa. Wspomniałem o panu Keshe i czas najwyższy, żebym powiedział, bo jeżeli jeszcze nie wiesz, jeżeli jeszcze ci nikt nie powiedział, bo zapomniał, jest strona fundacji pana Keshe. Link jest na stronie Radia na Fali, jeżeli nie chce ci się klikać gdziekolwiek indziej. Tam jest coś takiego, co się nazywa Keshe Foundation, bardzo łatwo znaleźć. Strona się nazywa www.keshe.org. keshefoundation.org, zwyczajnie. I tam znajduje się taki napis na stronie głównej. Aktualnie, przynajmniej teraz, nie wiem kiedy tego słuchasz, może słuchasz tego w przyszłym tysiącleciu albo w innej czasoprzestrzeni, także sprawa jest nieaktualna. I na pierwszej stronie jest jasno i wyraźnie: The McGrath Power Blueprint is now available. Here is the link to download. I tam jest link, który trzeba nacisnąć. I tyle. No jest tam pełna dokumentacja, ale ja nie o tym, bo to jest oczywiście do kliknięcia, otworzenia i sprawdzenia sobie samemu, żeby nie być cwanym gapą po raz kolejny. I na czym polega cała historia? Sercem tego systemu, sercem tej aplikacji, tej metody pozyskiwania energii jest niesamowita rzecz, która też jest opisana. Teraz to dopiero łapię, teraz to rozumiem. Też miałem moment centralnego zaskoczenia, kiedy wszystko się połączyło w całość. To jest tak zwany nanocoating, czyli bierzemy miedziany drut i robimy tak zwany nanocoating, pokrywamy go nanowarstwą. To jest taka jednoatomowa warstwa. Grafen jest podobną historią, to jest właśnie taki nanolayer. Tylko że to jest nie nanocoating, można coś pokryć grafenem, wtedy jest nanocoating grafenowy. A tu jest bardzo podobna historia, właściwie chodzi o pokrycie polimerem naturalnego węgla, który ma pewne specyficzne właściwości, jeżeli się to zrobi w odpowiedni sposób. I wystarczy tylko pokryć miedziany drut owym nanocoatingiem, jest on robiony w specyficzny sposób. Znaczy jest kilka metod na robienie tego nanocoatingu, jest metoda chemiczna, jest metoda taka analogowa. I tu jest ciekawa sprawa związana z tymi wykopaliskami archeologicznymi i tą obsesją wręcz palenia potężnych ognisk w niektórych centrach tak zwanych neolitycznych. Wręcz potężne ogniska, widać jakby impreza się w życiu tam nie kończyła, jakby ludzie tam non-stop imprezowali. A zabawne jest to, że nie ma śladów mieszkania. Jeżeli jest impreza przez kilka dni, to trzeba, no nie wiem, gdzieś jakiś namiocik może rozstawić, żeby się przykimać przynajmniej pomiędzy jedną imprezką a drugą. Ale nie ma śladu w ogóle jakiejkolwiek aktywności ludzkiego życia, żeby cokolwiek tam było. Poza tym, że potężne ogniska, resztki z jedzeniem, ani śladów nomadów, którzy musieliby tam zaparkować przynajmniej na jakiś czas, żeby utrzymać to na chodzie. Nic, absolutnie, po prostu wyparowało poza ogniskami. Nasza najprostsza metoda zrobienia nanocoatingu polega na tym, Chińczycy dostosowali, jak się okazuje, tak zabezpieczali metal, aczkolwiek nie wykorzystywali, chociaż kto wie, właśnie te wszystkie artefakty zabawne, trzeba będzie teraz to posprawdzać. No więc bierze się kawałek miedzi, bierze się węgiel drzewny, w ogóle można zrobić po prostu ognisko z drzewa, bierze się normalny kawałek drzewa, pali się i kiedy węgiel jest już biały, taki przepalony w środku, ten kawałek drzewa i ciągle się żarzy, w takim żarze wkłada się ten miedziany drut, który ma się zwinięty w odpowiedni kształt i się go, że tak powiem, wsuwa tam na parę chwil, żeby go podgrzać. On się robi ciemny i się go wyciąga, wsadza do wiaderka z wodą, żeby schłodzić i z powrotem się powtarza. Taki proces się powtarza około 100 razy jakoś tak, jeżeli chcemy zrobić w ten analogowy sposób. Jest to najprostsza metoda, żeby pokryć tak zwanym nanocoatingiem, czyli tą nanowarstwą, drut miedziany. Ale to nie wszystko, bo to jest pierwsza warstwa nanocoatingu. Ona jest bardzo istotna, ale ta druga, która wyzwala tą właściwą reakcję i produkuje substancję, którą Mr. Keshe nazywa GANS, bardzo istotna substancja do działania tych reaktorów. To jest ta druga tajemnica tego zjawiska. Potrzebna jest sól. No więc kiedy mamy już te nasze cewki z miedzi, które są już pokryte tym nanocoatingiem podczas procesu zanurzania w ognisku, które jest pełne żarzącego się takiego białego węgla i wyciągania i wkładania do wody. Kiedy to wszystko wyschnie, musi być idealnie suchutkie, nie może być grama wilgoci na tym. Wkładamy to do zbiornika ze słoną wodą. I w tym momencie sól zaczyna taki bardzo ciekawy proces na tej cewce. Ona zaczyna się robić biała, cała miedź bieleje troszeczkę. No i wyciągamy, suszymy i mamy gotową cewkę. jest to tak genialny pomysł, że się w głowie nie mieści. Chodzi o to, że ta nanowarstwa, ten nanolayer idealnie izoluje miedziany drut od wszystkiego, co jest dookoła. To były te największe problemy Nikoli Tesli. Geniusz Nikoli Tesli polegał na rozłożeniu tych wszystkich zjawisk na osobne elementy i regulowaniu ich za pomocą rezonansów. To była jego tak zwana w cudzysłowie tajemnica. Zresztą jeżeli słuchasz Radia na Fali i zdarzyło ci się słuchać syntezy, to wiesz doskonale, o czym mówię, bo Radio na Fali partycypowało w takim projekcie tłumaczenia patentów Nikoli Tesli po raz pierwszy na język polski za darmo, żeby były dostępne dla każdego. I tam też jest to opisane. Tylko że on to robił w dosyć techniczny sposób, używając tony drutu, tony cewek. No generalnie troszkę geeky sprawa i tam trzeba się troszkę namachać śrubokrętem, trzeba się namachać różnymi innymi miernikami, żeby to poskładać do kupy i trzeba dobrze wiedzieć, co się robi, bo jeden drobny błąd i urządzenie nie chce działać, chociaż teoretycznie jest zbudowane idealnie według planu. Z tym nanocoatingiem sprawa jest genialna, bo właściwie rozwiązuje wszelkie problemy, które powstawały właśnie z powodu tej drobnej precyzji, którą trzeba było w ekstremalny sposób czasami przy produkcji niektórych komponentów utrzymać wręcz za wszelką cenę, żeby cokolwiek zadziałało. No i to jest ta tajemnica tego nanocoatingu, że właśnie wtedy pokrywa się idealnie warstwami. Trzeba to robić w rękawicach, nie można tego... Nie jest dobrze robić to w rękach, ponieważ wtedy zdejmujemy ten nanocoating. To musimy tak robić elegancko, żeby sobie nie zniszczyć tej warstwy. No i później robimy tak zwany GANS, czyli z substancji, która powstaje z tego, bo tam oczywiście część tej miedzi krystalizuje się i osadza się jako takie no, nanokryształy, można powiedzieć, w tym roztworze soli. Jeżeli robi się to chemicznie, to robi się w tak zwanym, jak to się po polsku nazywa, to jest taka substancja do zalewania toalet, żeby wyżarło. Jak to się nazywa? Nie sodium, tylko sól kaustyczna. Tylko, że trzeba robić w rękawicach gumowych. To jest ta świetna metoda, bo ona robi w rewelacyjny sposób ten nanolayer. I się wkłada w taki pojemnik, gdzie jest soda kaustyczna, zalewa się tą sodę wrzącą wodą, to wszystko sobie tam paruje, zachodzi, tylko, że to trwa w okolicach miesiąca wyprodukowanie tego, ale warstwa jest niesamowita. Trzeba uważać. Są przepisy w ogóle, słuchajcie, na internecie, jest cały opis tego procesu, także nikt się to nie zgubi. Łatwe do zrobienia. No nie będę opowiadał tego procesu, bo nie chce mi się, że tak powiem, tutaj wbijać w technologiczne historie. Powstaje taki płyn, który się nazywa GANS. Skrzyżowanie od nanogazu, dokładnie. GANS. Czyli gaz i nano, czyli takie nanocząsteczki, które nam sobie pływają. I generalnie w zależności od tego, z czego robimy ten roztwór, bo możemy z różnych materiałów, nie tylko z miedzi, ten roztwór zawiera te substancje. I później go, że tak powiem, suszymy, doprowadzamy do takiego stanu, że zamienia się w taką ciapę, troszkę przypomina szpachlę, taką normalną murarską szpachlę. I możemy tą szpachlą zaszpachlowywać różne obiekty w różne kształty, na przykład otworzyć sobie piłkę taką ping-pongową, przeciąć na pół, wrzucić do środka, zrobić specjalny taki nanocoating miedzią dookoła, też są na to metody, wszystko jest opisane, wrzucić do środka ten właśnie GANS, czy tą szpachlę, wstrzyknąć zwyczajnie strzykawką i mamy środek reaktora. I z tych cewek, które są dookoła, zgarniamy energię. Niesamowicie prosta sprawa, chodziło właśnie o ten nanocoating i się okazuje, że być może to jest właśnie ta technologia, którą tych kilku ludzi na świecie no nie chciało, albo nie wiedziało, albo nie wiadomo co. W końcu razie zniknęła ta technologia i być może te wielkie, potężne ogniska i te bardzo dziwne, szokujące wykopaliska archeologiczne są właśnie świadectwem zupełnie innego sposobu pozyskiwania energii tysiące lat temu w cywilizacji, która była wcześniej tej prawdziwej, oryginalnej naszej cywilizacji. Przecież to by tłumaczyło wszystkie te lewitujące hece. Bo historia z tymi urządzeniami pana Keshe jest związana właśnie między innymi z lewitacją, z plazmą, bo to co mamy to właściwie urządzenie, które generuje potężne pole plazmowe i właściwie energię otrzymujemy dokładnie z tego powodu. Ale to jest ciekawa historia, bo ja tak troszkę krzywo wytłumaczyłem. Cały numer polega na tym, że robiąc w ten sposób instalację, jest cały opis, jest PDF do ściągnięcia, jest cała historia, także łatwo sobie samemu zrobić, zapraszam każdego, żeby sobie sprawdzić samodzielnie. W każdym razie to urządzenie ma jedną ciekawą zaletę, znaczy ma wiele ciekawych zalet. Ja właśnie to odkrywam, słuchajcie. Anyway. Jedną z tych ciekawych zalet jest to, że to urządzenie właściwie powoduje, że wszystko, co jest podpięte do tego urządzenia, zaczyna pokrywać się warstwą nanocoatingu. Płaszcz nano. Nanowarstwa. I ta nanowarstwa zapamiętuje stan energetyczny, na przykład instalacji energetycznej. czyli wszystkie kable w domu, wszystkie te elementy, niezależnie z jakiego metalu są, pokryją się w ciągu od 3 do 5 tygodni taką warstwą nanocoatingu. To ich nie zepsuje, to nie zniszczy, nic nie przestanie działać. Nie ma tutaj żadnego problemu, jeżeli chodzi o jakiekolwiek obawy o zniszczenie instalacji. Natomiast dzięki temu, że pokrywa się nanocoatingiem, ten nanocoating zapamiętuje stan energetyczny instalacji. Coś jak, jakby to nazwać i do czego by to porównać, jak pole morfogenetyczne, wręcz w dosłowny sposób. Jest ten moment, kiedy wszystko już jest pokryte, w tym momencie się odłącza instalację domu od zasilania z elektrowni i okazuje się, że nasza instalacja szczytuje cały czas tą energię i przekazuje nam do sieci i nagle mamy w domu prąd z niczego. Na tym polega ta sztuczka. Podczas robienia nanocoatingu w wersji chemicznej jest tam taki moment pomiędzy jednym a drugim, że traktuje się te miedziane elementy, czy jakiekolwiek elementy, bardzo drobnym ładunkiem elektrycznym, który można sobie wyprodukować, nie wiem, chociażby z małej baterii, takiej niewielkiej baterii. Jeżeli ktoś kojarzy z Was takie wykopaliska archeologiczne o nazwie Bateria z Bagdadu, wszyscy zastanawiali się, po cholerę komu bateria, która ma takie bardzo małe ładunki i to tylko elektrostatyczne, ale to tak stabilna, jeżeli chodzi o działanie właśnie na tych niskich napięciach. Po cholerę komuś coś takiego, bo przecież żarówki nie zapali, iskry tym nie wywoła. Co można tym robić? Takie niepraktyczne z naszego punktu widzenia. To się okazuje, że taka bateria mogłaby być idealna wręcz do robienia nanocoatingu. Można podczas procesu nanocoatingu właśnie podłączyć urządzenie w specjalny sposób, bo to się robi na jeszcze takich metalowych siatkach. Słuchajcie, sprawdźcie w dokumentacji, a to naprawdę, czy jestem zafascynowany tym pomysłem i prostotą tej idei, tego pomysłu, ale nie chcę tu Was zagadać technicznymi sprawami. W każdym razie podczas tego procesu właśnie używa się troszeczkę takiego niskiego prądu elektrycznego, tak żeby ułożyć te polimery w odpowiednim kierunku, żeby wzbudzać to zjawisko na cewkach. Ciekawa historia. Nagle mnie oświeciło, bo wiedziałem, że ten proces nanocoatingu jest związany właśnie z sodą, ale nie wiedziałem, że z sodą kaustyczną. Wiedziałem, że z sodą, bo te pierwsze eksperymenty Keshego, bardzo dziwny jest pan Keshe, pokazywał właśnie butelki z Coca-Colą, a Coca-Cola i wszelkie tego typu detergenty, które są sprzedawane jako, no nie wiem, ponoć do, nie wiem, do spożycia przez ludzi, te detergenty zawierają tą chemię. I zostawienie tych właśnie cewek w Coca-Coli powodowało, że one się odpalały. Tylko oczywiście no nie jest to taki idealny nanocoating, jest taki, że tak powiem, pionierski, można powiedzieć. A jeżeli zrobi się to w taki chociażby sposób, jaki jest opisany w instrukcji, którą można ściągnąć sobie ze strony Keshego, działa idealnie. Można to zrobić w sposób chemiczny, on też jest rewelacyjny, aczkolwiek tu właśnie uprzedzam, że trzeba mieć gumowe rękawice, trzeba sobie maskę założyć, bo to są takie środki chemiczne, które są troszeczkę żrące i trzeba uważać. Taka historia, proszę Państwa. Także żyjemy w takim ciekawym momencie. Okazuje się, że mamy już wreszcie spokój i wygląda na to, że część z nas tej zimy ze źródła zasilania własnej produkcji. Ciekawa historia. Bardzo mi się podoba i jestem za, proszę Państwa. I myślę, że czas najwyższy na jakąś muzyczkę. A po muzyce wrócę i jeszcze raz posklejam te wszystkie wątki z tymi wykopaliskami archeologicznymi, z tą zapomnianą technologią, o której nikt nie chce nam powiedzieć, bo być może oni nie wiedzieli, chociaż cholera wie. Ale są ciekawe ślady tej technologii, bardzo ciekawe, które nagle, przynajmniej dla mnie, nabrały właśnie tego znaczenia, że jest to część technologii. I to jest właśnie ta technologia, albo przynajmniej związana z tym. Część tego wszystkiego, bo być może ona była o wiele większa, o wiele bardziej zaawansowana. My na razie odkryliśmy ten pierwszy krok, można powiedzieć, ale tak rewolucyjny, że po prostu zamiata. Także jakby ktoś chciał sobie budować maszynę wolnej energii, to już nie ma żadnych wymówek. Naprawdę 10-letnia dziewczynka jest w stanie to zrobić. I zrobiła to 10-letnia dziewczynka. Słuchajcie, widziałem zdjęcia tego urządzenia. To niezły ubaw. Się okazuje, że można. I ta rewolucja no odbywa się dosłownie w kuchni. No co tu dużo mówić. Nie na żadnych wiecach, nie na spotkaniach, ale po prostu zwyczajnie rewolucja w kuchni, gdzieś przy stole w salonie, jakoś tak. Ciekawa sprawa. A zatem posłuchajmy muzyki. Radionafali.com, hiperprzestrzeń. Check it out. Oczywiście, radionafali.com. Hiperprzestrzeń. Także ostatnie minuty hiperprzestrzeni. Możesz dzwonić człowieku i podzielić się swoją własną refleksją. Ja na koniec tak związać i skleić te sprawy, bo dla mnie wszystko zaczyna się łączyć dosyć mocno w jedną całość. Wygląda na to, że z powrotem wróciliśmy na trop naszej rzeczywistej cywilizacji. Być może będzie to ostatni rok, ten rok, który teraz jeszcze mamy przed sobą, ostatni rok, kiedy duże, tak zwane w cudzysłowie korporacje, kiedy grupa, bardzo wąska grupa ludzi, którzy trzymają w rękach zaawansowaną tak zwaną technologię i właściwie dyktują warunki całemu światu, jakiego prądu używać, w jaki sposób go pozyskiwać przede wszystkim i w jaki sposób czerpać zasoby i jakie zasoby, i oni to wszystko limitują. Może właśnie jest to ostatni rok w tej całej historii, kiedy mogą sobie pozwolić na bycie, że tak powiem, królami tej planety, bo właśnie z powrotem na jaw wyszła technologia i wiele wskazuje na to, bardzo wiele, bardzo dużo, wiele, gigantycznie, że to jest właśnie ta technologia, która była dawno, dawno, dawno temu. Jeszcze mam to swoje podejrzenie, takie dosyć istotne, związane z biżuterią, którą sobie oglądam, szczególnie jeżeli mam okazję gdzieś wdepnąć do jakiegoś lokalnego muzeum, szczególnie takiego, które ma kolekcje z czasów Etrusków, z czasów Egiptu. Tak lubię sobie wejść i popatrzeć troszkę na takie zabytki, właśnie związane z biżuterią, takimi drobnymi rzeczami, bo tam widać bardzo ciekawą rzecz, mianowicie technologię, w jaki zostało to zrobione. Ja akurat szczęśliwie się zdarzyło, znam się na technologii obróbki metalu, no w miarę tak, dobrze bym powiedział, pamiętam przynajmniej jeszcze trochę ze swojej młodości. I koniec końców, kiedy widzę przedmiot, mniej więcej jestem w stanie określić, tak samo dla siebie, no oczywiście zawsze mogę się mylić, jak został zrobiony. I znam te techniki, wiem jak to się robi, przynajmniej to jak to się robi dzisiaj. I jest kilka ciekawych refleksji, przynajmniej w mojej głowie, zawsze kiedy oglądam te przedmioty. Przede wszystkim wszyscy używali drutu. Nie wiadomo skąd mieli drut w idealnym stanie, idealnej grubości, i często, gęsto używali techniki sklepywania, skuwania, czyli mieli coś grubego ze złota, był jakiś oryginalny przedmiot. Jedyna metoda, żeby zrobić z tego inny przedmiot, na przykład listki, pierścionek, broszkę, jakiś wisiorek, jedyną metodą było sklepanie tego na blaszkę i wygięcie z tej blaszki jakiegoś nowego przedmiotu, poklejeniem tego do kupy na tyle, na ile się dało, i w ten oto sposób otrzymywano nowy przedmiot. I widać bardzo ciekawą i bardzo charakterystyczną rzecz, że im starsza biżuteria, tym większa precyzja. Później jest taki moment, kiedy pojawia się tak zwany współczesny Egipt, znaczy tak zwane już oficjalne czasy dynastyczne, dynastie w Egipcie. Ten Egipt, który my znamy właśnie jako Egipt faraonów. I nagle cała ta technologia praktycznie znika. I biżuteria, wszystkie te przedmioty codziennego użytku, takie drobne, troszeczkę ważniejsze, używane trochę może częściej i robione z troszeczkę bardziej trwałych materiałów, nagle stają się kompletnie dziadowskie, biżuteria pada. No i też jest kilka takich wątków pod tytułem, dlaczego we wszystkich możliwych kulturach dokładnie używano drutu w ten sam sposób. Znaczy nie chodziło mi o związywanie rzeczy, bo to wydaje się naturalne, wiesz, miasz kawałek drutu w środku, masz dwa pręciki, to sobie zawiązujesz dookoła i się trzyma kupy, jakby to nie jest kwestia, że trzeba tworzyć jedną wielką cywilizację, żeby wpaść na taki prosty pomysł, ale sposób używania i skręcania tego drutu jest taki, jakby wszyscy uczyli się w tej samej szkole. I zabawne jest to, że ten drut swoją grubością jest bardzo podobny i w ogóle wygląda to trochę jak z jednej fabryki. Przynajmniej może nie tyle z fabryki, ile jak by wszystko pochodziło dokładnie z jednej i tej samej książki. I kiedy przyglądam się na te dziwne kamyki i tak zwane zabytki neolityczne, które mają czasami takie bardzo dziwne otwory, dziwne zagłębienia, to mam taką naturalną ochotę wręcz wykręcić jakąś cewę z miedzi i przyłożyć do tego miejsca i jakoś to przykleić, przyczepić i podłączyć. I obawiam się, że mogłoby zadziałać. Można spróbować, słuchajcie, teraz jest technologia pana Keshe, także można sobie zrobić dowolne cewki i próbować się nimi pobawić. Także zapraszam wszystkich zainteresowanych do linków pod audycją. Tam jest link do technologii pana Keshe. A myślę, że z tej okazji niedługo kilka urządzeń u Jana Tartazie się pojawi, bo tam było też siedzenie troszeczkę nad tym i nad tym, jak wykorzystać te wszystkie rzeczy. Chodzi o konkretne zastosowania. W taki najłatwiejszy, najskuteczniejszy sposób. Także jest i, że tak powiem, polski dotyk w tym wszystkim. No ale główna rzecz to właśnie ta technologia związana z nanocoatingiem, czyli tą nanowarstwą, którą trzeba pokryć materiał, i ta nanowarstwa ma niesamowite właściwości i ten materiał, który powstaje z tej substancji, z której się robi właśnie nanowarstwę, tak zwany GANS, który wygląda jak szpachla, można go trzymać w postaci płynu i na przykład napylić tak rozpylaczem na coś. Jest wiele różnych aplikacji na ten materiał, można go używać jako kleju, jako gumy, jako twardego materiału, no różne hece. Robi się z tego cewki i kondensatory do plazmy, tam też jest opisane w tym całym opisie, jak zrobić to urządzenie. Naprawdę, 10-letnia dziewczynka jest w stanie to zrobić, także łatwa rzecz. Zapraszam, proszę Państwa, serdecznie do sprawdzenia tego patentu, zrobienia tego we własnym zakresie, na kuchennym stole, da się, naprawdę się da. Zastanawialiśmy się, czy żyjemy naprawdę na takim przełomie wieków, że to jest ten moment, że wszystko się zmienia, że świat już będzie inny. I było na to, że tak, właśnie tak po cichu, cichutko. Tam wielu marudzi mówi, a ja tam nie wierzę, bo coś tam, bo coś tam. Słuchajcie, maruderów nigdy nie brakuje, ludzi, którzy chcą dalej biegać jak chomik w takim kółeczku, nigdy nie brakuje, ale teraz szczęśliwie i ty, i ja jesteśmy wolni od tych ludzi, ponieważ możemy sobie wbudować to urządzenie i zacząć robić sprawy po swojemu i tak dosyć mocno, bo w końcu zasoby, energia, jakie używamy dookoła, chociażby ta energia, której używamy do słuchania radia, no właśnie skąd musi pochodzić. I dobrze jest mieć ją we własnym zakresie. No otóż to. Zatem zapraszam jeszcze raz do tych linków, albo po prostu bezpośrednio na stronę Fundacji Keshe. Zapraszam się pobawić, człowieku, zrób coś, pobaw się tym, jeżeli oczywiście masz ochotę. No i oprócz tego zapraszam cię, żebyś wpadł na kolejny odcinek moich refleksji na temat tej hipotezy, tego dziwnego spisku na temat urządzenia i kilku innych spraw. Ale to może w następnym odcinku, bo miałem powiedzieć o masonerii, ale tak mi wymskło się troszeczkę i nie zdążyłem. Ale to przekładam. Tak czy siak, historii jest dosyć sporo. Ja myślę, że kilku z was, drodzy słuchacze, i z Radia Paranormalium, i z Radia na Fali, i ty, i ja, że za tydzień być może ktoś z nas będzie już miał część działającego urządzenia, pana Keshe, także może pojawią się dodatkowe refleksje na ten temat. Zapraszam, tak czy siak. Kto wie, co się wydarzy, żyjemy w takich czasach, że naprawdę nie wiadomo, może jakieś wykopaliska archeologiczne. Właśnie, jeszcze na koniec dodam, że jest zielone światło do wykopalisk archeologicznych pod płaskowyżem Giza, a mianowicie chodzi o wejście do podziemi, które znajdują się pod piramidami. Oficjalnie Ministerstwo Kultury w Egipcie przyznało, że faktycznie są tam podziemia, są tam korytarze i oficjalnie powiedzieli, że otwierają program poszukiwań i generalnie szykują się do sprawdzenia, co tam się znajduje. Ale o tym dowiemy się pewnie w przyszłości. Ja trzymam kciuki, żeby to była niedługa przyszłość. Ja tymczasem znikam, moi drodzy, po pierwsze, żeby dogonić swój chleb, który w piekarniku właśnie rośnie i chyba czas najwyższy go włączyć, żeby za godzinę z kawałkiem przywitała mnie świeża, pachnąca kroma świeżego pieczywka. A oprócz tego, właśnie co jeszcze chciałem powiedzieć, za chwilę wieczorowa pora. Także zapraszam na wieczorową porę, ja tu mam gościa, który mam nadzieję już dołączy i już nie będzie tak zapracowany. No i tyle. I pozdrawiam ciebie, mecenasko i mecenasie, za wspieranie Radia na Fali. Peace and love i namaste. I znikam i do usłyszenia następnym razem i zapraszam do archiwum Radia na Fali, żebyście tam wpadli. I nie zapomnijcie, że w niedzielę w Radiu Paranormalnym jest debata ufologiczna. Bardzo popularna audycja i bardzo fajna. Ja lubię słuchać. Ty na pewno też. Albo jakoś tak. To co, do usłyszenia następnym razem. Zobaczymy, ile wniosków się pojawi następnym razem w głowie na temat tej historii. Także do usłyszenia w następnej hiperprzestrzeni w radiunafali.com.